może na początek pomódlmy się o naszą oczyszczenie intencji w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, spraw, aby wszystkie nasze myśli, zamiary, decyzje i czyny skierowane były w sposób czysty ku Twojej chwale i na służbę boskiemu majestatowi. Amen. Nasza konferencja dotyczy przebaczenia, do którego inspiruje i do którego zdania Duch Święty. Dużo będzie o relacjach, tak jak już ojciec mówił na kazaniu dzisiaj, o relacjach, które są życiodajne, które otwierają nas na pełnię życia, ale żeby do tego mogło dojść, potrzebujemy takiej postawy przebaczenia. Ale zacznijmy od początku, jak to było w raju, gdzie nie trzeba było nikomu przebaczać, ponieważ człowiek żył w pełnej harmonii z Panem Bogiem, ze sobą, z naturą, gdzie był szczęśliwy. Po grzechu pierworodnym wszystko to runęło niestety. Człowiek się odwrócił od Pana Boga, w związku z tym zerwał tą życiodajną relację. Zaczął siebie stawiać w centrum, swoje własne ego, swoje interesy. I w tym całym ciężarze, w tym całym chaosie nie mógł dalej udźwignąć tego trudu i zaczął go przerzucać na drugiego człowieka. Zaczął go krzywdzić. Pojawił się ból, cierpienie. I człowiek nie mógł teraz normalnie w zgodzie, w pokoju przeżywać samego siebie, ponieważ został jakby podzielony na dwie strefy, na tą jasną, dobrą, którą oczywiście akceptował, i tą drugą, ciemną, którą zwalczał, ignorował, z którą sobie nie mógł dać rady. I to oddalenie od Boga spowodowało, że człowiek przestał żyć w tej tożsamości dziecka Bożego, do której został stworzony. Zaczął błądzić, szukać swojego jakiegoś bezpiecznego miejsca w rzeczach zewnętrznych. No i ten chaos przeżywamy do dziś, on trwa. I sami nieraz boleśnie doświadczamy tego oddzielenia, tej dysharmonii, tego ukierunkowania na siebie, które wprowadza nas w taki fałsz, w takie nieprawdziwe przeżywanie siebie, świata. Przeżywania siebie jako osób samowystarczalnych, osób wszystko wiedzących. Tu przytoczę krótką modlitwę papieża Franciszka, którą się modlił w święto zesłania Ducha Świętego w ubiegłym roku. Duchu Święty, Duchu Jezusa i Ojca, niewyczerpane źródło harmonii, przyjdź Duchu przebaczenia, harmonio serca, przemień nas tak, jak Ty potrafisz. Żebyśmy mogli dochodzić do tej harmonii, żebyśmy się mogli otwierać na uzdrawiającą moc Ducha Świętego, potrzebujemy właśnie tego przebaczenia, które przebaczenia sobie, innym ludziom, tego przebaczenia, które wiąże się nierozerwalnie z poczuciem krzywdy. I każdy z nas był, jest skrzywdzony, każdy cierpiał i szczególnie wtedy ciężko i boleśnie, jeśli tego cierpienia, tego zranienia doznał od najbliższych osób. Kiedy to cierpienie i to skrzywdzenie miało miejsce w okresie dzieciństwa, w tym czasie, kiedy człowiek potrzebuje najwięcej ciepła, najwięcej miłości, poczucia bezpieczeństwa. Gdy w tym okresie tego zabraknie, to dziecko czuje się skrzywdzone, bo właśnie istotą skrzywdzenia, istotą krzywdy jest brak miłości, wszelki nieład miłości. Bywają nieraz tak duże rany, tak duże skrzywdzenia, tak bolesne i ciężkie do przyjęcia, że człowiek, by móc dalej żyć, funkcjonować, odpycha to od siebie z powodu lęku, bólu i odsuwa to głęboko, chce zapomnieć, to jest takie zapomnienie w cudzysłowiu, odsyła to głęboko, mówi się, do podświadomości. To jest tylko obrona na krótką metę, ponieważ taka krzywda bolesna, gdzieś ukryta głęboko, ona niszczy człowieka wewnętrznie. Z czasem ta krzywda się rozwija, ta rana się pogłębia i człowiek przestaje, wchodzi w takie poczucie bardzo negatywne, w poczucie braku zaufania do siebie, zaufania do innych. Zaczyna bardzo pesymistycznie patrzeć na świat, na ludzi, staje się podejrzliwy. No, jest to proces, który naprawdę niszczy wewnętrznie człowieka, te najgłębsze warstwy, ale to też potem się przekłada nawet i na zdrowie fizyczne. I to uczucie krzywdy, którego nie poddajemy leczącemu działaniu Ducha Świętego, z czasem powoduje to, że jakby z ofiary, czyli z osoby, która jest krzywdzona, stajemy się w sposób nieraz niezauważalny dla siebie, ale zauważalny dla ludzi, którzy żyją wokół nas, stajemy się sami krzywdzicielami. Ponieważ ten ciężar, którego nie możemy znieść, ten ciężar życia przerzucamy na barki innych osób. I to jest właśnie takie, no, to jest to, z czym ta dualność właśnie, z którą sobie nie dajemy rady. W kontekście medytacji Słowa Bożego trzeba też pamiętać o tym, że właśnie w trakcie tej modlitwy skupionej w ciszy mogą się odzywać, powracać do nas stare rany tych skrzywdzeń. Mogą powracać jako rozproszenia, jako jakieś takie, wydawałoby się, pokusy, głupie myśli, ale mogą to być właśnie te rozproszenia i te głupie myśli, to mogą być owoce działania Ducha Świętego w nas, których stara się właśnie z tej głębokości wydobyć bardziej na powierzchnię te rany, żeby móc je właśnie zobaczyć jeszcze raz w świetle Ducha Świętego, je po prostu odkryć przed Duchem Świętym i Duchem, który jest Duchem przebaczenia i pojednania. Krzywdę można jedynie zaakceptować i odcierpieć. Do tego potrzebna jest silna wola wyjścia z własnego poczucia skrzywdzenia. Wola bycia uzdrowionym z tego poczucia krzywdy. Jedyną drogą do przekroczenia krzywdy jest przyjęcie postawy przebaczenia. Wtedy krzywda przestaje być niszcząca dla nas. Ten proces uzdrowienia zaczyna się wtedy, kiedy świadomie i dobrowolnie rezygnujemy z uznawania siebie za ofiarę, z użalania się nad sobą. Do tego potrzebna jest głęboka motywacja wewnętrzna. I w wymiarze ludzkim najmocniejszym argumentem na pytanie, dlaczego cierpimy i dlaczego mamy przebaczać, jest właśnie miłość. Właśnie w tym wymiarze ludzkim wiemy, że jeśli jest osoba, którą bardzo kochamy, wówczas możemy jej wiele, wiele przebaczyć, wiele przetrzymać, przecierpieć. I to właśnie miłość jest tym najważniejszym, głównym argumentem. Ale są nieraz takie mocne krzywdy, takie mocne zranienia, których człowiek, mimo że chciałby bardzo, bardzo kochać, przebaczać, to nie jest w stanie tego zrobić, ponieważ ma swoje granice człowiek, każdy człowiek, granice psychiczne, granice duchowe. I te wielkie, najgłębsze zranienia mogą być leczone tylko w relacji do nieskończonej miłości Boga. I najważniejsze jest odkrycie tej miłości. Odkrywamy ją powoli, tak jak wzrastamy, dojrzewamy, tak wzrastamy w każdym wymiarze i duchowym. A tę miłość pozwala odkryć i rozpoznać i przyjąć Duch Święty. Zasadniczym motywem przebaczenia może być doświadczenie miłości Boga jako Ojca, który kocha jednakowo wszystkie swoje dzieci. Możemy tu też, pomocne mogą być te słowa, gdy Pan Jezus modli się właśnie tymi słowami i pamiętamy, że zostało nam to wszystko przebaczone. Możemy tu przypomnieć sobie przypowieść o dłużniku, któremu wszystko zostało przebaczone. Możemy właśnie, mając to w sercu, tą przypowieść, odnieść do swojego życia, może to nam pomóc w tym powzięciu woli, tej decyzji przebaczenia drugiemu człowiekowi, że nam też wszystko zostało już przebaczone. Wielki dług. Ostatecznie tylko bezinteresowna i bezwarunkowa miłość Boga przywraca człowiekowi chęć do życia. Przywraca ten ład, porządek, harmonię. To otwarcie i decyzja dokonują się w głębi serca. I one nie zależą od krzywdziciela, od tej osoby, która nas zraniła. Od tego, czy ona już chce się do nas, czy ona czeka na to przebaczenie, czy prosi o to przebaczenie. To wtedy już w ogóle jest inna sytuacja. Ale jeśli nawet w dalszym ciągu widzimy jakiś brak dobrej woli i dalszą taką złą postawę w stosunku do nas, to nie powinno mieć wpływu na naszą decyzję. Bo to jest właśnie ta decyzja, która się dokonuje w głębi serca, między nami a Panem Bogiem. I we współpracy właśnie Bożej łaski. Oczywiście jest tu potrzebna bardzo duża, ciężka praca człowieka, jeśli chodzi o te duże krzywdy, ale i łaska Boża, która zawsze jest pierwsza. I mamy wolną wolę. Pan Bóg ją zawsze szanuje. Ale gdy właśnie przyjdziemy do Pana Boga i w pokorze staniemy przed Nim i przyznamy się do swojej słabości, bezsilności, bezradności w tym procesie przebaczenia, to nasza prośba zawsze jest wysłuchana i zawsze jest, zawsze to przebaczenie otrzymujemy, ale często jest tak, że nam się wydaje, że długo musimy na to czekać. Długo musimy czekać, dlatego że w dalszym ciągu czujemy ból, czujemy jakieś negatywne uczucia w sobie. Ale trzeba też pamiętać, że to, że cierpimy dalej, nie oznacza, że Pan Bóg w nas nie działa. Dlatego że łaski nie mierzy się odjęciem cierpienia, to odjęciem bólu. Dla człowieka ważne jest, dla jego całego życia ważne jest przede wszystkim posłuszeństwo Panu Bogu, bo Pan Bóg może działać w procesie uzdrowienia zarówno odejmując nam tego bólu i cierpienia, ale też może na jakiś czas to cierpienie w nas pozostać. To jest właśnie to miejsce, w którym Pan Bóg chce do nas przychodzić. Także nie należy się niepokoić, że Pan Bóg nie wysłuchuje naszych modlitw. Pan Bóg działa w takim tempie, w jakim dla człowieka jest najlepiej. Ale to zwrócenie się do Pana Boga oczywiście jest konieczne. I takim zasadniczym przełomem w uzdrowieniu jest przyjmowanie właśnie nieraz pośród tego cierpienia dalej trwającego i tej wewnętrznej walki, przyjmowanie tej sytuacji, która jest, uznanie siebie, potrzebującymi Bożego miłosierdzia. I to doświadczenie ma charakter zarówno duchowy, jak i moralny i oczywiście dokonuje się dzięki działaniu Ducha Świętego. Osoba, która jest zraniona, gdy dokonuje się w niej ten proces uzdrawiania, może pełniej korzystać z nieskończonego miłosierdzia Bożego. Pełniej, bo gdzie jest grzech, gdzie jest rana, tam jeszcze, wiemy, obficie wylewa się łaska. I taka osoba zraniona może poczuć, może powstać w niej właśnie takie pragnienie, potrzeba przebaczenia. I takie przebaczenie przychodzi w takiej osobie, która pozwala się uzdrawiać, przyjmując Boże miłosierdzie. W takiej osobie powstaje jakby, to przebaczenie przychodzi jakby spontanicznie. I tak tutaj mi przyszedł na myśl Zacheusz, który w pewnym momencie mówi, że on połowę swego majątku odda. I właśnie sam przyjął to przebaczenie i powstało w nim od razu automatycznie ta potrzeba przebaczenia innym ludziom. I pod wpływem tego miłosierdzia przyjętego człowiek odkrywa, że przebaczenie jest jedyną drogą do rozwiązania problemu zranienia i krzywdy. W procesie uzdrowienia z dużą pomocą jest drugi człowiek, który może naprowadzić osobę skrzywdzoną na odkrycie źródła miłości. I tutaj słowa takie, które też znamy. Pociągnąłem ich więzami ludzkimi, a były to więzy miłości. Także Boża łaska oczywiście jest pierwsza, ale Pan Bóg działa przez drugiego człowieka i ta pomoc, troska w osobie, która czuje się właśnie mocno jakoś zraniona, jest też nieoceniona. W procesie przebaczenia mogą być też pomocne osoby, która ma trudność w ogóle z wejściem w ten proces, mogą być pomocne słowa Jezusa: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I tak jak czytałam w jednej z książek, właśnie autor tak to tłumaczy, że można sobie wtedy wyobrazić, że w głębi serca, że te osoby, które nas krzywdzą, nieraz po prostu naprawdę nie wiedzą, co czynią. Są ślepe, są tak same poranione, że po prostu nie potrafią zachowywać się inaczej. Czują się tak słabe, że tylko krzywdząc innych odczuwają własną żywotność. Wtedy możemy w taką wyobraźnią miłosierdzia zobaczyć ich jako takie biedne dzieci, same poranione, które tak naprawdę do końca nie zdają sobie sprawy, jak ranią i jak bardzo dużą krzywdę wyrządzają innym ludziom. W sakramencie pokuty i pojednania otrzymujemy dar Bożego przebaczenia, pojednania, uzdrowienia. I dar ten jest nam udzielany i możemy go przyjąć w takiej mierze, w jakiej my sami przebaczamy tym, którzy nas skrzywdzili. I również w takim stopniu, w jakim potrafimy, możemy przebaczyć sobie samym. To już też ojciec mówił na kazaniu, że o tym przebaczeniu sobie. Przebaczeniu sobie, zaakceptowaniu siebie, takiej kondycji, w jakiej jesteśmy, a to bywa dla wielu ludzi nieraz trudniejsze niż przebaczenie komuś innemu. Ale nie ma innej drogi do uzdrowienia, jak właśnie zaakceptowanie siebie, tej też ciemnej strony, zaakceptowanie swojej historii życia, przebaczenie sobie winy. A to przebaczenie może nastąpić wtedy, jeśli uwierzymy, że Pan Bóg nam przebaczył wszystko i że zawsze nas kocha, że jesteśmy przez Niego bezwarunkowo akceptowani, że to, co my ciągle sobie jeszcze wyrzucamy, czego nie możemy przyjąć, to On już dawno to przemienił, zmazał i odrzucił, bo jesteśmy Jego dziećmi. I wierząc mocno w to Boże przebaczenie, czy mocno, no wzrastamy w tej wierze, ale właśnie wierząc w to Boże przebaczenie, możemy wtedy znaleźć taki wewnętrzny pokój, tą harmonię z samym sobą. I jest to proces długotrwały, na całe życie możemy powiedzieć, można powiedzieć. Ale to przebaczenie właśnie jest kluczowe dla naszego rozwoju, dla wzrostu naszej wiary. Dlatego Jezus na pytanie Piotra, jak często ma przebaczać, odpowiada, że 77 razy, czyli zawsze. I też ciekawą interpretacją tego procesu, jak zachodzić może w człowieku, co może mu pomóc, spotkałam się, gdy jeden z autorów pisze, że żeby wsłuchać się w słowa Jezusa, które właśnie Jezus kieruje do Ojca na krzyżu, przebacz im, Ojcze, przebacz im. Że to właśnie Ojciec ma przebaczyć ludziom, którzy go ranią. A ja jako człowiek mam się dysponować do tego, to znaczy do mnie należy moja wola, moja właśnie decyzja, ten pierwszy krok. Ale to tak naprawdę nie ja przebaczam, tylko przebacza do końca, w głębi serca przebacza Pan Bóg. Ja mogę zdjąć z siebie ten przymus, jakim byłaby konieczność przebaczenia takiego do końca, przebaczenia serca, bo to jest tylko Bożą łaską, to jest tylko łaską Ducha Świętego, łaską Boga. Powiem tak z własnego życia, że brałam udział kiedyś w trzydniowych rekolekcjach. Miałam taki duży kryzys w życiu i czekało mnie bardzo ważne wydarzenie. Nie wyobrażałam sobie, jak będę mogła to poprowadzić, bo byłam zraniona przez jedną osobę i na tych rekolekcjach naprawdę stał się cud. Mogę powiedzieć, sama jestem zadziwiona, bo po tych rekolekcjach w ogóle właśnie udało się, znaczy, mocą Ducha Świętego, łaską, światłem Ducha Świętego, zobaczyłam, jak bardzo jestem ukochana, jaką miłością mi Pan Bóg ukochał, jako doza mnie życie swoje na krzyżu. I po kilku dniach musiałam się spotkać z tą osobą, która mnie skrzywdziła. I wyobraźcie sobie, że ja z nią rozmawiałam tak, jakby naprawdę nic się takiego wielkiego nie stało. Ja mogłam patrzeć w oczy, ja nie byłam podenerwowana, ja mogłam normalnie rozmawiać. To naprawdę, to tylko Pan Bóg może. Bo ja i nikt tak naprawdę z ludzi, poza tym, że wyrazi swoją chęć, wolę bycia, wejścia w ten proces, nie jest w stanie tego zrobić. Ale sama modlitwa o to, żeby Pan Bóg przebaczył, sama modlitwa już jest bardzo ważna, bo ona nas otwiera na to przebaczenie. I jeśli długo się modlimy, to z czasem ten niepokój, takie napięcie będzie się zmniejszało. Pan Bóg, no, my zrobimy jeden krok, a Pan Bóg zrobi 1000. Ale my też musimy w tym współpracować. No i mamy wiele przykładów w Biblii takich miłosiernych spotkań Jezusa z ludźmi pełnymi, z ludźmi skrzywdzonymi, pogubionymi, których życie zmieniało się diametralnie, gdy spotkali kogoś, kto ich nie potępił, a przyjął ich takimi, jakimi są, z ich grzechami. Jeden z teologów duchowości, ojciec Robert de Grandis, napisał tak w pewnym miejscu. Drugą rzeczą po Komunii Świętej jako pierwszej to właśnie przebaczenia ludzie potrzebują najbardziej. Bolesne wspomnienia, przedłużające się sytuacje stresowe, nieprzebaczenie sobie czy innym, zwłaszcza bliskim, zepchnięte do podświadomości, stają się później przyczyną różnych chorób, także fizycznych. Lekarstwem na wszelkie zło jest miłość, niewyczerpanym źródłem jest Duch Święty, I Duch Święty, którego podstawowym dziełem jest uczynienie z nas nowymi stworzeniami. On jest najdoskonalszym lekarzem i właśnie on, tak jak to kiedyś słyszałam, że lekarz leczy, a Pan Bóg uzdrawia. Właśnie, uzdrawia całego człowieka, i duszę, i ciało, i relacje, i emocje. Stajemy się nowymi stworzeniami, jeśli poddajemy się Jego działaniu. On jest naszą wewnętrzną siłą, zmienia nas radykalnie, jeśli na to pozwolimy i się otwieramy. Ten, kto poddaje się działaniu Ducha Świętego, Jego natchnieniom, ma coraz więcej takich samych uczuć, zasad i wartości, co Chrystus. Uzdrowienia możemy doświadczać na 5 różnych poziomach. Poziom najgłębszy to poziom duchowy. Na skutek takiego uzdrowienia większość ludzi czuje wtedy całkowicie nową miłość do Jezusa. Na poziomie emocji możemy doznawać uzdrowienia, wszelkiego lęku, poczucia winy, urazy, złości. Na poziomie psychologicznym, gdy następuje przemiana naszego myślenia, aby było w nim to, co było w umyśle Jezusa Chrystusa. Na poziomie relacji, naprawdę wszyscy jej potrzebujemy, tego uzdrowienia. I mówimy o uzdrowieniu, jest uzdrowienie fizyczne, które jest szczególnie podkreślane, bo można je zweryfikować i zobaczyć. I Jezus uzdrawia nas na każdym z tych 5 poziomów. Uzdrowienie nie jest niczym innym jak Bożą odpowiedzią na modlitwę. Tak to przepisałam, bo mi się bardzo to do mnie przemawia i chcę się też tym podzielić. Uzdrowienie nie jest niczym innym jak Bożą odpowiedzią na modlitwę. Według Ewagriusza, to jest chyba ten ojciec pustyni, pojednanie ma decydujące znaczenie, dlatego by modlitwa była udana. Trwając w swojej urazie, w gniewie, z gniewem w sercu, nie można się autentycznie modlić. Jezus uzdrawia ten najgłębszy poziom duchowy. To można powiedzieć, że uzdrawia przyczyny, korzeń grzechu, korzeń naszych chorób, który najczęstszą przyczyną jest ten fałszywy, nieprawdziwy obraz Boga. I nie mając tego prawdziwego obrazu Boga, nie zbliżając się do tego prawdziwego obrazu, my się Boga boimy. Możemy być podejrzliwi, może nie do końca boimy się, ale no nie jesteśmy w pełni ufni, nie potrafimy się oddać Jego prowadzeniu, Jego łasce. Ale w miarę uzdrawiania naszej wiary, naszego duchowego uzdrowienia, stajemy się coraz bardziej dyspozycyjni na Boże działanie, na to, co Pan Bóg chce nas uczynić, na przyjęcie potrzebnych łask, co zdejmuje z nas takie napięcie, stres, lęk przed przyszłością. Pismo Święte opisuje historię ludzi, którzy nie wierzyli i dlatego Jezus nie mógł wśród nich dokonać żadnego cudu. Ale mamy też takie historie piękne, spotkań z Jezusem, których osoby zostały uzdrowione dzięki swojej wierze w Bożą moc, w Bożą miłość. Tu w tym tygodniu będziemy mieli takie medytacje o kobiecie cierpiącej na upływ krwi, o Jairze. Ja sama niedawno przeczytałam takie bardzo krótkie, ale mocne świadectwo. Stan chorej dziewczyny pogarszał się z dnia na dzień. Lekarze nie wiedzieli, dlaczego jej organizm przestał reagować na leki. Wszystko zmieniło się. Nie po skutecznej nowennie, ani nie po modlitwie od spraw beznadziejnych, ale po, w cudzysłowie, zwykłej spowiedzi i zaufaniu Chrystusowi. Nowe życie, uzdrowienie, samoakceptacja pojawiają się, już to było mówione, gdy otwieramy się na moc Ducha Świętego. Ducha, który jest obecny w sakramentach i w Słowie Bożym. Medytując Słowo Boże, odkrywamy, co Pan Bóg mówi do nas, o nas samych. Odkrywamy tą Bożą prawdę, że jesteśmy dla Niego stworzeni, jesteśmy Jego dziećmi. Ale jest, no niestety, dużo ludzi takich, którzy mając bardzo niskie poczucie własnej wartości, żyją w ciągłym napięciu, w presji wyniku. I tacy ludzie są bardzo wrażliwi na opinię innych ludzi. To też słyszeliśmy na kazaniu. Tacy są wrażliwi na opinię innych ludzi i często właśnie odbierają uwagi jakichś innych osób jako słowa krytyki. Tylko to jakoś widzą. Uważają, że ludzie ich krytykują i podobnie mogą przyjmować też i Słowo Boże. Takim osobom może pomóc psychologia, ale nieraz wystarczy dobre wsłuchanie się w Słowo Boże, które pokazuje, że wszyscy jesteśmy dziećmi Pana Boga i z tego właśnie faktu powinno wypływać poczucie naszej wartości. W tym procesie przebaczenia też otwieramy się właśnie na relacje z innymi ludźmi. Uzdrawiana jest nasza relacja do Pana Boga, bo Pan Bóg od początku stworzył człowieka dla komunii, wpisując w jego istotę wymiar relacji. W ten sposób nasze życie ukształtowane jest na obraz Trójcy Świętej. Po grzechu pierworodnym ta relacja z Bogiem i z drugim człowiekiem została zerwana, ale Pan Bóg w swoim miłosierdziu przywrócił tą relację, pojednał nas ze sobą w Jezusie Chrystusie. I to pojednanie z Bogiem tworzy z nas nowych ludzi, których teraz Duch Święty uczy, jak należy kochać Boga, bliźniego i siebie samego. Bóg, przebaczając nam grzech, uzdalnia nas do przebaczenia sobie, pojednania ze sobą, które jest koniecznym warunkiem do pojednania z innymi, do tworzenia relacji, do budowania i podtrzymywania tych relacji potrzebujemy pokoju. No wiemy, że nie tego pokoju z tego świata, ale Bożego pokoju. Dlatego ten pokój daje nam Jezus, mówiąc: pokój mój daję wam, pokój mój zostawiam wam. Bo Jezus wie, że sami nie jesteśmy w stanie tego pokoju zachować. Tym Jego pokojem jest Duch Święty, Boża obecność w nas, moc pokoju od Boga. Duch Święty rozbraja nasze serca, sprawia, że stajemy się łagodni, nie surowi, nie poddajemy się pokusie atakowania innych. W 5 rozdziale listu do Galatów czytamy, jakie są owoce Ducha Świętego. Otwiera się nasze serce, chcielibyśmy wtedy mieć obfitość tych owoców. Każdy z nas chciałby być takim właśnie pełnym pokoju, łagodności, miłości, serdeczności człowiekiem, ale wiemy też, że sami, choćbyśmy nie wiem jak pracowali nad własnym charakterem, my sami tego nie jesteśmy w stanie w sobie stworzyć, wyprodukować, że takie cechy, owoc o takich cechach może tylko dokonać w nas działanie Ducha Świętego. I piękne jest to, że Duch Święty daje w nas święte pragnienia, dzięki czemu my pragniemy, my chcemy już, od podstaw chcemy tego, co jest dobre, co jest piękne. Właśnie to wzbudzanie świętych pragnień to jest takie cudowne dzieło Ducha Świętego w nas. I Duch Święty jest lekarzem, to już wiemy, leczy przede wszystkim właśnie nasze serca, leczy naszą ślepotę duchową, która jest cięższa, dużo trudniejsza do wyleczenia niż ślepota, czy nie, może nie jest trudniejsza, ale jest na pewno bardziej bolesna od tej ślepoty fizycznej. Patrząc Bożymi oczami widzimy to, co jest głęboko, co jest piękne, co jest ukryte w nas i w innych ludziach. Właśnie nie ślizgamy się wtedy po powierzchni, nie patrzymy tylko na to, co zewnętrzne, co jest często iluzją, ale mając tą wyobraźnię taką, patrząc sercem, widzimy, jest w tym więcej prawdy, zbliżamy się do prawdy. I nasze spojrzenie na życie jest bardziej pozytywne, jest więcej w nas nadziei, takiej otwartości na ludzi, na świat. Ludzie, wśród których żyjemy, są często właśnie spragnieni tej miłości, radości, pokoju. I jest taka szansa, że gdy w nas zobaczą niektóre owoce Ducha Świętego, właśnie tą taką serdeczność, otwartość, brak wrogości, jest szansą, że to może ich jakoś poruszyć i stwierdzić, że oni tego w sobie nie mają i może jakoś ewentualnie zainspirować ich do zmiany, do nawrócenia. Z tym, że musimy zawsze pamiętać, że to dobro, które w nas jest, to jest owocem działania Ducha Świętego, a nie naszą zasługą. Już tak na koniec chciałam jeszcze powiedzieć parę słów o relacjach, o relacji, o tym, co na ten temat napisał w jednej ze swoich książek zmarły 3 lata temu węgierski jezuita ojciec Jalicz, który prawie całe swoje życie duchowe, duszpasterskie przeżył w Niemczech. Tam otworzył taki ośrodek dla rekolekcji kontemplatywnych. I on bardzo mocno, ten ojciec Jalicz, podkreślał właśnie to, tą paralelę pomiędzy relacją do Boga i do człowieka. Bo jest napisane przecież, że kto odwiedza chorego, odwiedza Jezusa. Kto daje jedzenie głodującego, ten darowuje Jezusowi. Kto podejmuje bezdomnego, podejmuje samego Boga. I w ten sposób utożsamia relacje, jakie mamy z ludźmi, z relacją, w jakiej pozostajemy wobec Niego. Stwierdza, że wszystko, co przeżywamy w kontaktach z ludźmi, zdarza się jednocześnie z Bogiem. Prawdą więc jest, że każdy postępuje z Bogiem tak, jak z innymi ludźmi. Jeśli lekceważy choćby jednego człowieka, lekceważy także Boga. Jak długo odczuwam lęk przed choćby jednym człowiekiem, boję się także Boga. I to utożsamienie relacji do Boga i do człowieka jest szansą, aby wiara w pełni się mogła zakotwiczyć, zakorzenić w naszym sercu. No a bywa tak, że niektórzy ludzie oceniają swoją miłość do Boga wyżej od swojej relacji do ludzi, uważają siebie za bardziej wierzących niż są naprawdę. A wiara się rozwija tylko wtedy, gdy pozwolimy, aby oba te rodzaje relacji wzrastały wspólnie. To nie jest łatwe, ale przynajmniej się pozbędziemy tego fałszu, tej iluzji, że żyjemy już wiarą, ale jeszcze nie mamy niemiłością bliźniego. Relacja do bliźni, którą trzeba zrównać z relacją do Boga, biegnie także równolegle do relacji wobec nas samych. Kto nie kocha samego siebie, nie może kochać i Boga, który obdarzył go życiem. Bo mamy tylko jedno serce, którym możemy kochać Boga, bliźniego i siebie samego. Te relacje są nierozłącznie z sobą powiązane. I już naprawdę na koniec, powiem, że trochę przedłużam, przeczytam, co o sieci relacji napisał papież Franciszek w encyklice Laudato Si. To jest numer 240. Świat stworzony na wzór Boga jest siecią relacji. Stworzenia skierowane są ku Bogu, a cechą wszystkich istot żywych jest dążenie do innego stworzenia tak, że we wszechświecie można znaleźć niezliczone trwałe relacje, które wzajemnie tajemniczo się przeplatają. Zachęca nas to nie tylko do podziwiania wielu powiązań istniejących między stworzeniami, ale prowadzi także do odkrycia klucza naszej samorealizacji. Byt ludzki bowiem tym bardziej się rozwija, tym bardziej dojrzewa i tym bardziej się uświęca, im bardziej wchodzi w relacje, przekraczając siebie, aby żyć w komunii z Bogiem, z innymi i ze wszystkimi stworzeniami. W ten sposób przyjmuje w swoim życiu ową dynamikę trynitarną, jaką Bóg w nim odcisnął od początku jego istnienia. I to ojciec też mówił właśnie w czasie kazania, że relacje są tą życionośną siłą, życiodajną siłą.